Stop uzależnieniom i przemocy. Audycja poświęcona tematyce przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie.
Ewa Lichterowicz, dyrektor Częstochowskiego Towarzystwa Profilaktyki Społecznej, jest dzisiaj Państwa i moim gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Towarzystwo Profilaktyki Społecznej, działające w Częstochowie, w ramach swojej działalności prowadzi także całodobową placówkę opiekuńczo-wychowawczą dla dzieci. Wspominam o tym dlatego, że dzisiaj rozmawiać będziemy w sposób taki szczególny, kładąc mocny nacisk na tych najmłodszych, którzy cierpią w przypadku, kiedy rodzice sobie nie radzą, kiedy stosują wobec siebie nawzajem, czy też wobec dzieci przemoc, kiedy pojawia się alkohol w rodzinie, albo też zupełnie inne problemy i dzieci do takiej placówki trafić muszą na krócej albo na dłużej. Na jakich zasadach działa ta placówka?
Placówka jest zatwierdzona przez wojewodę śląskiego, a zadanie zleca nam do wykonania Urząd Miasta Częstochowy. Te kilka placówek prowadzonych w mieście jest już teraz prowadzonych przez stowarzyszenia. Mhm. I między innymi nasze stowarzyszenie podjęło się takiego zadania, dlatego że bardzo długo pracujemy z dziećmi, bo w ogóle jakby kolebka Częstochowskiego Towarzystwa Profilaktyki Społecznej to świetlica socjoterapeutyczna, która funkcjonuje do dziś, ponad 20 lat. Także pierwsze dzieciaki to już swoje rodziny mają. I nazywa się ona Ludki z Blaszanej Budki.
O tej świetlicy to może za chwilkę, ale na razie
stąd
jeszcze
właśnie jakby, no w ogóle dotykamy problemów dzieci i młodzieży, więc to było bardzo zgodne z naszymi celami statutowymi, z tym, co robimy.
Pomoc dzieciom w sposób naturalny. Tak,
w bardzo naturalny sposób. Naprawdę członkowie stowarzyszenia, zarząd, to osoby, którym bliski jest bardzo los dzieci, tych młodszych i tych starszych. No i też mówię, sporo osób ma spore, duże doświadczenie w tym, jak z tymi dziećmi pracować. I no chcieliśmy tym dzieciom to, co posiadamy, dać, mogłabym tak powiedzieć.
Ta placówka jest placówką całodobową. Dla mnie to brzmi strasznie. To oznacza, że dzieci są z jakichś powodów zmuszone trafić tam na cały dzień, jeden, drugi i kolejny, tak? Na jak długo? Proszę mnie dobrze zrozumieć, strasznie dlatego, że w ogóle zdarzają się takie sytuacje, że ktoś musi trafić w takie miejsce.
Tak, dopóki nie zobaczy się, po co ten dom jest, dlaczego i jakie są zadania tego domu, to rzeczywiście brzmi najpierw strasznie. Ja zanim dotknęłam tej rzeczywistości placówkowej, miałam bardzo podobnie. No to
kolejne.
Słowo placówka. Znaczy fajnie jest teraz przy nowych tych zarządzaniach, że te placówki są mniejsze, bo całą
mniejszą ilością dzieci się zajmują, tak?
Tak, mają być takim quasi domem. I na przykład nie ma w ogóle żadnych oznak, że to jest placówka, nie ma żadnych tablic. To jest normalne mieszkanie, normalny dom z dzwonkiem, z numerem tylko. Nie ma żadnych emblematów, które mówią, że to jest placówka.
To zmienia?
To dla dzieciaków jest bardzo ważne, bo oni idą do domu. I nasze dzieci,
tak
że
mówią.
Się tak wyrażę, nasze dzieci tak mówią, że one idą do domu. I niektórzy mówią, że się tutaj odnaleźli jak w domu. Ideą jest właśnie to, żeby to był dom, a nie instytucja. Oczywiście no nie da się tego tak zrobić do końca, bo no jest to niemożliwe.
Ale do tych granic, gdzie się da, to tak, staracie się.
Tak. Oczywiście, że to brzmi strasznie, ale jak nieraz znamy historię tych dzieciaków, to troszkę się zmienia myślenie, bo one już miały straszniej nieraz, tak? Nieraz miały trudniej, więc tutaj mają mieć lepiej. Tutaj mamy im pomóc, żeby odnaleźli siebie, znaleźli swoje zasoby, doświadczyli jakiejś przyjaźni, namiastki miłości, bo no nie ma takiej możliwości, żeby zastąpić matkę. Zdarza się też tak, że ta placówka, bo też jest ideą współpraca z rodziną, tą biologiczną. Także to nie jest tak, że to jest odcięte. I jest to nieraz pomocą dla tej rodziny. Nieraz jest szansą, bo kiedy się z nimi pracuje.
Zaczynając od dziecka, paradoksalnie.
Paradoksalnie zaczynając od dziecka, jest szansa, że te dzieci mogą wrócić do swojego domu. No nie zdarza się to często, ale jest. Te dzieci do tych rodziców tęsknią. I my pamiętamy o tym. Mówię my jako ja dyrektor, ale też inne osoby, które bezpośrednio prowadzą i wychowawcy. Ja już wcześniej tutaj na antenie tego radia mówiłam o takiej pracy w nurcie więzi, przywiązania. To jest bardzo ciężka praca, być blisko dzieci, które mają ze sobą trudności, mają mało zasobów, mają różne trudności emocjonalne. Wytrzymać dociśnienie kilkunastu dzieci, które potrzebują pomocy bardzo indywidualnej, jest nie lada wyzwaniem.
No tak, bo to nie jest taka praca, którą sobie możemy wyobrazić, że pracujemy od godziny, załóżmy, 8 do 16, czy w jakichkolwiek innych ramach i później przychodzimy do domu i żyjemy zupełnie czymś innym. Czasami myślą, wracając do pracy, tu się tego zrobić nie da. Chyba.
Nie da się. To znaczy, jak się pracuje blisko dzieci, oczywiście trzeba mieć taką zdrowy rozsądek i umieć też psychicznie odpocząć, bo jak się nie ma tego zdrowego dystansu, to człowiek tego nie wytrzyma.
Bo to są superwizje.
Też, żeby spojrzeć z boku, żeby dostać, jak mówię, to wsparcie i mieć dystans do tego, no ale jak nieraz, znaczy tak, bo nieraz jest tak jak w domu rodzinnym, no nieraz są dni spokojne, a nieraz nie. I kiedy coś się dzieje, są trudności, to wisimy na telefonach, wspieramy siebie. Zdarzało się, że ja w środku nocy gdzieś tam jechałam, żeby pomóc.
To właściwie tak działa rodzina. Czy no tak, też działać powinna rodzina, tak?
Tak, tak.
Być
tak.
Razem i dla siebie.
I też wychowawcy, którzy sami mają informację, że zawsze mogą liczyć na tych, którzy nimi, w cudzysłowie powiem, dowodzą.
Mm-hmm. I na siebie nawzajem też mogą liczyć?
Jest tak. To taka tak, jest taka umowa, że są pod telefonami. Tak, tak. Jest to bardzo ważne, bo to daje poczucie bezpieczeństwa. Jest taka umowa, tak, że kto do kogo może zadzwonić, jak no, dyżur nocny jest się samemu i na przykład coś się dzieje, tak? Ktoś nie wrócił, ktoś się gdzieś tam zagubił, nie dotarł, albo jest zwyczajnie chory i nie wiadomo, jaką decyzję podjąć. Czy wzywać lekarza, czy trzeba kogoś do pomocy, żeby jechać do szpitala. No takie domowe, tak jak w rodzinie, tak? Ale tak się staramy. Mam nadzieję, że nie wychodzi nam to najgorzej.
Ile dzieci jest teraz w placówce?
11, w domu jest 11, bo pod naszą opieką jest 12, tylko dwójka dzieci też korzysta z takiej pomocy ośrodka szkolno-wychowawczego, ponieważ ma pewne, no takie są potrzeby, ale te dzieci też są otoczone naszą opieką i wsparciem.
W jakim wieku to są dzieci?
Najmłodsza nasza dziewczynka ma 10 lat, a najstarszy chłopak 17, 18 prawie.
Jak długo mogą być?
Do usamodzielnienia się tak zwanego. Jeśli się uczą, to...
Czyli jeżeli ma 18 lat, ale jeszcze się uczy, to może...
Jak najbardziej. Być. Dalej mieszkają i był już chłopak, który już... Chociaż tam istnieje aż i dopiero czwarty rok, to jeden chłopak po 18 jeszcze chodził do szkoły, praktyki, ale potem sam stwierdził, że on już chce się usamodzielnić. To współpracujemy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i do tego usamodzielnienia doszło. On dostaje wsparcie, ale na przykład kiedy ma tam jakoś trudniej, czy potrzebuje czegoś, to on przychodzi, tak?
Pyta, puka.
Tak, i to kilkoro już dzieci, bo niektóre na przykład 18 lat i już chcą wyjść, tak? I mają taką możliwość. A niektórzy są dłużej. Bardzo jest to indywidualne, bo właśnie tam musi być takie podejście do każdego dziecka inne, bo każdy ma inną historię, inną osobowość, inne zasoby, inne emocje.
Inne potrzeby.
Inne potrzeby. Także to każde dziecko
jest... Poza tymi, które są oczywiste i wspólne. A więc poczucie bezpieczeństwa, dach nad głową i najzwyczajniej w świecie jedzenie.
Od błysku oka mgnienia zdobyło ciało, wciąż się jeszcze broni duch. Sił mu zostało mało wiele, objawów się pojawił szereg. Bezsenność, poplątane myśli i brak tchu. Choć nie wiem co się dzieje, to wiarę mam, że zawsze będzie trwał ten święty stan. Padliśmy ofiarą, nie wiemy kiedy to się stało. Drżą ręce, serce się kołacze, ogrom snów. I w miejsce rąk już skrzydła rosną, poniosą nas do nieba prosto. Niestraszne teraz nam wyboje ziemskich dróg. Choć nie wiem co.
Stop uzależnieniom i przemocy. Audycja poświęcona tematyce przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie.
To teraz może słów kilka o świetlicy socjoterapeutycznej Ludki z Blaszanej Budki. Bardzo piękna nazwa.
Nazwa historyczna, ponieważ pierwsze miejsce tej...
Blaszana budka to była.
Można tak powiedzieć, to był taki budynek właśnie blaszak. Kiedyś takie były blaszaki.
O, były, tak.
I dlatego nazwa Ludki z Blaszanej Budki. Teraz to nie jest adekwatne do miejsca, w którym jesteśmy.
Ale nazwa jest.
Jest w kamienicy, także tak. Ale nazwa została i na razie funkcjonuje. Obejmujemy opieką około 50 dzieci. I to są dzieci, które zazwyczaj blisko gdzieś mieszkają naszej placówki. I jest to placówka specjalistyczna, także nie tylko napoić, nakarmić i odrobić lekcje, ale też są zajęcia socjoterapeutyczne. Też jakby na terenie świetlicy realizujemy program Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Pomagamy dzieciom poznawać świat bez narkotyków. Także też jest tam profilaktyka i uczenie się takich pozytywnych zachowań dzieciaków. I oni też nie mówią o tym tylko świetlicy, ale na przykład to jest nasz klub. I to fajnie funkcjonuje.
Tak funkcjonuje. A jak do tej świetlicy, do tego klubu dzieci trafiają, w jaki sposób przychodzą?
A dzieci przyprowadzają dzieci. Niektóre dzieci są dziećmi poprzednich pokoleń świetlicowych.
I wiedzą, że to jest takie bezpieczne miejsce. Tak,
zresztą to już są rodzice zaprzyjaźnieni, rodzice przychodzą, sąsiedzi. Jest już bardzo wtopione w to środowisko. Także ta placówka już jest takim wpisana w to miejsce. Także przychodzą i dorośli, tak? Jest współpraca z rodzicami, organizujemy wyjazdy, jakieś spotkania, grille, także i wtedy też na przykład
jakieś występy
się...
okolicznościowe, nie wiem, dzień matki, dzień nie bardzo.
Nie, no zawsze jest, na przykład w formie pikniku, spotkania, tak, no nie jest to takie typu przedstawienie i laurki.
Akademia, tak.
Tylko takie bycie razem, tak. Akademie są w szkole, a po szkole jest, nazwijmy to, nie wiem, nieraz ucztowanie, świętowanie.
Czyli to też taki domowy akcent.
Tak, zresztą dzieciaki tam włączają się w szykowanie posiłku, robią kanapki, frytki, mają dyżury, sprzątają. Oczywiście potem trochę tam trzeba im pomóc. Zależy, ile mają lat, tak? Bo są na grupy podzieleni.
A najmłodsze?
Najmłodsze to tak 6 lat, 7. Bo nieraz rodzeństwo młodsze przychodzi z tymi starszymi. Ale szkoła podstawowa i gimnazjum, tak?
Ta świetlica socjoterapeutyczna, powiedziała pani, że uczy dzieci też, czyli osoby, które w niej pracują, które w niej są, pozytywnych zachowań. Pozytywnych wzorców. Rozumiem, że takich wzorców, których im gdzieś tam brakuje i uczą się tego przez zajęcia socjoterapeutyczne, ale także obcując po prostu z ludźmi, którzy im swoim zachowaniem pokazują to, co jest dobre.
Tak, oczywiście, że tak, bo widzą, że można sobie radzić w życiu. Zresztą te zajęcia i te różne ćwiczenia, które są prowadzone, czyli takie doświadczenia czegoś pozytywnego, co można potem wynieść w życie, jakieś umiejętności, to są takie rzeczy, które też są prowadzone w szkołach, które przydałyby się tak naprawdę każdemu. Ja kiedyś byłam, nieraz prowadziłam takie zajęcia, uczestniczyłam, to myślę, że wielu z nas też by z tego skorzystało.
Też by z tego wyniosło.
Bo no, nie mamy wiedzy wlanej, tak? I no, uczymy, nie zawsze wszystko zobaczymy i doświadczymy, a to są po prostu wypracowane rzeczy, które fajnie służą i są narzędziami po prostu w życiu. Jak się zachować w pewnych miejscach, jak sobie radzić z emocjami, jak sobie radzić z żalem, smutkiem, jak to ponazywać. Ilu z nas wie, jak ponazywać swoje uczucia?
No ilu z nas wie, jak je rozpoznać dobrze w ogóle?
Jak rozpoznać, jak nazwać, co z nimi zrobić? Dużo ludzi ma problem z tak zwanymi negatywnymi uczuciami. Niektórzy mówią, nie ma negatywnych emocji, uczuć są. One też są dobre, tak? Są nieprzyjemne, ale o czymś informują. Na przykład to jest bardzo ciekawe dla szerszego okuła. Te dzieciaki mają takie szczęście, że to dostają.
No mają takie szczęście rzeczywiście, jak o tym myślę i myślę o dzieciach w szkołach, które mają takie zajęcia, owszem czasami, ale to jest bardzo sporadycznie. To są sytuacje naprawdę okazjonalne, kiedy przyjdzie osoba kompetentna i takie zajęcia poprowadzi. Na przykład raz na 3 lata gimnazjum.
Można by chcieć więcej. Ja sobie przypominam takiego chłopaka, który zrobił coś niekoniecznie
pięknego
i dobrego, zachował się jakoś tam złośliwie, miał sporo agresji. No wiedzieliśmy, skąd to się u niego bierze, no i była z nim rozmowa, właśnie nazywanie, co się dzieje i gadanie i on. Ja bym wolał, żebyście mnie okrzyczeli i tak dalej, ale już mam dosyć tego gadania, bo wy ze mną rozmawiacie, ale to jest bardzo potrzebne, ale to jest trudne, bo nieraz rzeczywiście prościej by było
krzyknąć
albo dać karę i zamknąć sprawę. Poniosłeś konsekwencje, ale on musi też, staramy się, żeby te dzieciaki zrozumiały, dlaczego oni się tak zachowują, skąd to się bierze, jak na przyszłość lepiej się zachować. Także to jest takie grzebanie w sobie. Także to
przynosi skutek?
Przynosi, przynosi. Widzimy naprawdę u niektórych zmiany zachowań. Oczywiście to trudno powiedzieć, co ktoś weźmie i jak będzie w przyszłości.
Tak, który moment tak naprawdę
nie
jest, zadziała.
Nie jesteśmy cudotwórcami i prorokami, ale na pewno dajemy, co możemy, najlepszego dzieciakom, a przede wszystkim wychowawcy dają siebie. Naprawdę.
Dbając oczywiście o także to, żeby mieć z czego dawać. To jest bardzo ważne, już kiedyś o tym rozmawiałyśmy.
Tak, oczywiście, że tak. Mhm. Ale to tutaj jest przy tych dzieciakach i w placówce jednej i drugiej. To jest bycie z nimi. Po prostu dzielenie się sobą, mając oczywiście odpowiednie kompetencje i poszerzając wiedzę, bo to nie może być takie naiwne pomaganie, tak?
Tak, pomaganie, bo jestem dobry i pomagam. Bywa tak.
Bywa tak, ale jeszcze trochę trzeba więcej, bo no jest to potrzebna, jest pewna taka profesjonalna pomoc, prawda?
Całodobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza dla dzieci i placówka wsparcia dziennego. Te dwa miejsca działają przy Częstochowskim Towarzystwie Profilaktyki Społecznej. W sumie obejmując opieką ile dzieci? Bo mówiła pani, ile jest...
No to 60 kilka.
A no to jest całkiem spora grupa.
Tak, plus ośrodek dla młodzieży uzależnionej około 30, plus przychodzące dzieci do centrum i młodzież do Centrum Interwencji Kryzysowej, to tak 70-80. Mhm.
Są większe potrzeby?
Znaczy tak, na pewno są w ogóle w skali dzielnicy, miasta, to zawsze jakby było można więcej, to czemu nie? Ale też nie można, na przykład jak w tej placówce całodobowej, prawda, że tą liczbę zmniejszono. Bo nie chodzi o to, znaczy naszym celem nie jest pomaganie masą, tak? Tylko określonym
skupienie
grupom.
Się na określonej grupie.
Tak, żeby pomagać taki, dobrze, bo jak tego właśnie, jest za szeroko, za dużo.
To się wszystko rozmywa i nie pomaga się nikomu. Tak
no myślę, że tak. To takie, że tak powiem, masowe działania muszą być inne, bo one też są dobre, ale mają inne cele i ktoś inny to robi, tak? A my robimy dla określonych grup.
Bardzo dziękuję za to spotkanie, za rozmowę. Ewa Lichterowicz, dyrektor Częstochowskiego Towarzystwa Profilaktyki Społecznej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Stop uzależnieniom i przemocy. Audycja sfinansowana przez Urząd Miasta Częstochowy.